Lektury Paranormalium.
Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Niestety zasada ta dotyczy również dobrych książek. Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy ostatni fragment książki Wojciecha Chudzińskiego Ten drugi w nas. Od objawień aniołów do malarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Demon Sokratesa. Najgłośniejszy przykład manifestowania się głosu wewnętrznego, zanim doświadczenie to stało się udziałem Junga, odnotowano w starożytnej Grecji. Trzeba jednak zaznaczyć, że idea występowania dwóch niezależnych istnień w jednym ludzkim ciele pojawiła się znacznie wcześniej, m.in. w teologii Chińczyków oraz Egipcjan. Początkowo słowo demon, daimon, nie miało jednoznacznie negatywnej konotacji. Dopiero gdy na początku II wieku naszej ery zaczęto tak określać judeo-chrześcijańskiego złego ducha, sytuacja uległa zmianie. Zaważyło na tym greckie tłumaczenie Biblii, tak zwana Septuaginta, dokonane przez Żydów z Aleksandrii. Właśnie wówczas grecki daimon został utożsamiony z demonem. O tym, że daimon spełniał określoną, praktyczną funkcję w życiu konkretnych ludzi, dowiadujemy się m.in. z pism Platona. Należał on do najbliższych uczniów Sokratesa przez ostatnich 7 lat życia mistrza. W swoich dialogach pisze, iż filozof wielokrotnie słyszał głos, który mu doradzał. W Teagesie Sokrates mówi, cytat, od czasów dzieciństwa towarzyszy mi ze zrządzenia nieba pewna prawie boska istota, której głos niekiedy odwodzi od różnych przedsięwzięć, ale nigdy nie doradza mi, abym wykonał to lub owo. Znacie przecież Hamidesa, syna Glaukona. Pewnego dnia rzekł mi, że chce wziąć udział w igrzyskach nemejskich w wyścigach pieszych. Usiłowałem mu to odradzić i powiedziałem, prowadząc z tobą rozmowę, usłyszałem boski głos. Nie idź do Nemei. Nie chciał mnie jednak słuchać. Więc dobrze. Wiecie, że zginął. Koniec cytatu. O daimonie wspomina też inny uczeń Sokratesa, Ksenofont. W obronie Sokratesa czytamy, cytat, ów proroczy głos słyszałem podczas całego mego życia. Jest on na pewno bardziej niezawodny, aniżeli znaki uzyskane przez augurów z lotu lub wnętrzności ptaków. Nazywam go Bogiem albo demonem. Przyjaciołom moim przekazałem otrzymane w ten sposób oznajmienia i do dziś głos ów nie objawił mi nigdy niczego nieprawdziwego. Koniec cytatu. Co ciekawe, sam wielki filozof wykazywał daleko idący sceptycyzm, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju objawienia i zjawiska nadprzyrodzone. Plutarch w dziele zatytułowanym Demon Sokratesa odnotowuje, cytat, za oszustów uważał ludzi, co mówili, że miewają wizje, w czasie których obcują z bóstwami. Baczną za to uwagą obdarzał tych, co utrzymywali, że słyszą jakieś głosy. Dokładnie też ich o to wypytywał. Dlategośmy między sobą mówili, że demon Sokratesa nie jest zjawą, lecz głosem, który się słyszy, albo jakimś w słowa ujętym znaczeniem jemu w pewien tajemniczy sposób przekazywanym. Tak jak to bywa we śnie, gdy żadnego głosu nie ma, ale człowiek wyobraża sobie i rozumie słowa, jakby je ktoś wypowiadał. Taka intuicja zdarza się niektórym tylko kiedy śpią, a ciało ich i oni sami pozostają w spoczynku. Zaś kiedy są przebudzeni i działają, trudno im nastawić duszę na odbiór głosów istot wyższych. Oszołomieni namiętnościami, pod naporem spraw do załatwienia, nie mogą nadstawić ucha i skupić się nad tym, co się objawia. Sokrates miał umysł czysty, wyzbyty namiętności, a na ciało prawie nie zwracał uwagi, tyle co konieczne. Był otwarty i wrażliwy, reagował na wszelkie bodźce, a tym bodźcem był nie głos jakiś, lecz słowo daimona, który bez pośrednictwa głosu objawiał mu rzeczy odbierane za pomocą intelektu. Koniec cytatu. Ten głos wewnętrzny Sokrates określał jako zwyczajny znak boski, proroczy głos bóstwa, lub mówił o głosie zesłanym mu przez opatrzność. Frederick Myers, pisząc o Sokratesie, nawiązuje do opowieści o dziewicy orleańskiej. Wszak ona również słyszała głosy, które kierowały jej postępowaniem w życiu, od najwcześniejszych lat młodzieńczych aż do stracenia na stosie. Demon lub daimon podzielił znawców życia Ateńczyka na dwie grupy. Pierwsza uznawała tego drugiego w umyśle filozofa za ducha złego, którego wskazówek trzeba się wystrzegać. Dla przedstawicieli drugiego stronnictwa były to przesłania intuicyjne, mające swe źródło w domenie boskiej. Demon Sokratesa stał się przedmiotem rozlicznych komentarzy i dociekań zarówno w starożytności, jak i w czasach nowożytnych, pisze Jean Brin. Apuleiusz widział w nim jakiegoś konkretnego boga. Jedni z ojców kościoła, Tertulian, święty Cyprian czy Lactantius, dostrzegali w nim szatana, inni zaś, wśród nich święty Justyn, Klemens z Aleksandrii, Eusebiusz i święty Augustyn, widzieli w nim raczej istotę niebiańską. Dzisiaj mówi się w tym kontekście na przykład o halucynacjach spowodowanych epilepsją lub o swoiście objawiającym się głosie sumienia. Sokrates nie był jednak ani doświadczającym iluminacji mistykiem, ani chorym, którego geniusz objawiał się w delirium. Koniec cytatu. Powiedzmy w tym miejscu, że na przestrzeni historii grono osób, które słyszały kierujące nimi głosy, jest doprawdy niemałe. To prorocy, święci, przywódcy religijni, ale także media, artyści, wynalazcy i naukowcy. To również zwykli ludzie, którzy doświadczają gwałtownych przebłysków intuicji, przeczuć, wglądów prekognicyjnych. Czy ten rodzaj doświadczeń można uznać za dowód istnienia demonów, daimonionów, które towarzyszą nam w życiu, ukryte za jego kulisami, niczym tajemniczy sufler dbający o to, byśmy nie popełniali zbyt wielu omyłek? Na ten temat bardzo interesującą teorię stworzył angielski socjolog i historyk Anthony Peak. Analizując najnowsze odkrycia z dziedziny neurologii, fizyki kwantowej i badań nad świadomością, badacz ten wysunął hipotezę sugerującą, że dzielimy nasz umysł z inną istotą. Posłuchajmy jego wywodu. Cytat. Jest tak, jakby istota ta przeżyła wcześniej nasze życie i dzięki temu teraz potrafiła przewidzieć wszelkie możliwe problemy, trudności lub szanse. Z niektórymi z nas istota ta nawiązuje kontakt za pośrednictwem snów, ostrzegając o zagrożeniach i w ten sposób zmieniając przewidywaną przyszłość. Koniec cytatu. Byłby to zatem ów sokratejski daimonion, boska iskra w nas? Pytania bez odpowiedzi? Czym więc są stany dysocjacyjne, w których nasza świadomość zostaje uśpiona, a to, co znajduje się głębiej, pod powierzchnią procesów myślowych, wypływa na wierzch niczym bezbrany strumień? Czy mamy tu do czynienia z nieopisanym dotąd procesem, który jest odpowiedzialny za natchnienie? Niezbywalny element twórczości literackiej, malarskiej, naukowej, przebudzeń o charakterze religijnym, stanów mistycznych? jeśli pod tym kątem przyjrzymy się dokonaniom ludzkiego ducha odnotowanym na przestrzeni wieków, dostrzeżemy istnienie trudnego do uchwycenia czynnika, który stanowi katalizator różnych treści. Od proroctw i objawień religijnych poprzez wizje szamanów, inspiracje filozoficzne i artystyczne, trwa alternatywna historia, w której słupy milowe wyznacza fakt owładnięcia, opętania, niekoniecznie o charakterze negatywnym ludzkich jednostek, które wskutek tego tworzą dzieła nieprzemijające, wnoszące do kultury wartości uniwersalne. Czasem owładnięcia te pojawiają się za cenę rozumu, zdrowia psychicznego. Niekiedy też źle skanalizowane nie wnoszą niczego oprócz chaosu, ludzkich tragedii i w konsekwencji zmarnowanego życia. Znany badacz mediumizmu i psychoanalityk ze szkoły Junga, Nandor Fodor, pisze. Cytat. Jeśli pukasz w ścianę, za którą przechodzą ludzie, nie masz żadnego wpływu na to, kto przystanie i odpowie. Może to być głupiec, łotr lub człowiek inteligentny i sympatyczny, skłonny udzielić porady i pomocy. Odbiorca wiadomości może wierzyć w dobrą wolę komunikującego, ale ta wiara nie gwarantuje wysokiej jakości tekstu, który zostanie mu podyktowany. Koniec cytatu. Jest więc tak, że bez względu na to, czym owe siły są, duchami, aniołami stróżami, drugą jaźnią czy podosobowością, przyspieszają ruch, jaki występuje pomiędzy różnymi poziomami egzystencji i doprowadzają do odłączenia ego od świadomości, do owego opisanego wcześniej rimbaudowskiego rozszczepienia, które ma służyć poetyckiemu prorokowaniu. Channeling powinno się zatem uznać za korzystny w tym sensie, że wykracza poza świadome ego medium, dając dostęp do głębszych pokładów świadomości i ego społeczeństwa, eksploatując materiały, które zostały wyłączone z wizji świata stanowiącej owoc konsensusu. Jak podkreśla Arthur Hastings, współczesny badacz mediumizmu, specyfika tego narzędzia sprawia, że na wierzch wypływają komunikaty, które w innych okolicznościach trudno byłoby zwerbalizować, a w konsekwencji przyswoić. Fenomenologia mediumizmu. Media, które podjęły współpracę z badaczami i zdecydowały się odsłonić kulisy swoich psychicznych i fizycznych doznań związanych z transem oraz mechaniką automatyzmów, poszerzyły znacznie naszą wiedzę o nadnormalnych stanach umysłu. Dzięki temu wiemy, że automatyczny zapis może dokonywać się w dwojaki sposób – w zmienionym stanie świadomości albo gdy medium jest przytomne. Pomiędzy tymi dwoma istnieje wiele stadiów pośrednich, często występujących na przemian, przy czym istotną kwestią wydaje się fakt zablokowania umysłu świadomego. Będąc przytomnym, automatek zdaje sobie sprawę, że dzieje się z nim coś dziwnego. Może obserwować płynący spod jego ręki strumień zdań czy elementów obrazu, lecz jeśli za mocno skupi na nim uwagę, tudzież przestraszy się, pisanie lub rysowanie zostanie przerwane, a proces twórczy utraci sens. Jak ustalono, taki automatyczny proces przebiega najsprawniej, gdy medium jednocześnie skupia się na innej czynności. Wspomniany już William Stainton Moses na ogół pisał coś świadomie prawą ręką, podczas gdy lewa zapisywała pod dyktando tzw. mediumiczne depesze. Trzeba jednak pamiętać, że każdy paranormalny pośrednik ukazuje pełny zakres swych możliwości w odmiennych warunkach. Medium może odnosić wrażenie, że komunikacja jest obostronna, może go też nie mieć. Bywa, że tekst pisany jest w języku, którego obiekt doświadczeń nie zna, przy czym charakter pisma znacznie różni się od tego, którym posługuje się on na co dzień. Literki mogą być tak małe, że do ich odczytania niezbędne okazuje się szkło powiększające. Czasem, jeśli siła działa na rękę od dołu, tekst trzeba odszyfrowywać w lustrze. Słowa mogą być też pisane od końca, na przykład latipsz zamiast szpital. Niekiedy zapis odbywa się w zawrotnym tempie. Wspomniane już automatyczne przekazy przypisywane Filipowi Ewangeliście, Kleofasowi i F. W. H. Myersowi, panna Geraldine Cummings zanotowała z przyprawiającą o zawrót głowy szybkością 2000 słów na godzinę. Bertrand Meyoist, zajmujący się mediumizmem socjolog i psycholog francuski, w jednej ze swych prac wyodrębnił cechy dystynktywne twórczej aktywności mediów. Przypatrzmy się im uważnie. Po pierwsze, ujawnienie się zdolności mediumicznych u osób na pozór nieposiadających żadnych szczególnych predyspozycji przypomina to, co etnologowie nazywają wtajemniczeniem szamańskim. Podmiot przechodzi przez okres choroby, cierpienia, depresji albo doświadcza intensywnego wstrząsu emocjonalnego. Właśnie w takich okolicznościach, niejako bez zapowiedzi, zdolności mediumiczne dają znać o sobie z wielką gwałtownością. Halucynacje wzrokowe, słuchowe, sensomotoryczne mają nieodpartą sugestywność. W głowie rozlegają się głosy, duch, inna tożsamość zajmuje miejsce zwykłej świadomości, bądź też wchodzi z nią w specyficzną symbiozę, przejmując władzę nad ciałem, zmuszając podmiot do określonych gestów. Przykładowo zapisywania tekstu wyrażającego treści obce dla piszącego. Po drugie, podmiot korzysta ze swoich niezwykłych zdolności i rozwija je wyłącznie w stanie transu. Istnieje wiele jego odmian. Trans może mieć zróżnicowaną głębokość i różny czas trwania, pozostawiać w pamięci ślady albo czarną dziurę. Niektórzy, jak Marian Grożewski, wchodzą w stan głębokiego lunatyzmu, innym wystarczy lekki trans. Pewna grupa traci kontakt ze swoim ja, inna nie. Po trzecie, media mają jedną cechę wspólną. Kieruje nimi zewnętrzna siła. Ten brak autokontroli przejawia się w spontanicznym tworzeniu, bez wcześniejszych przygotowań, niezwykłym tempie powstawania dzieł i ich złożoności. Zjawisko to jest dla współczesnej cywilizacji czymś trudnym do zasymilowania. Świadczy o tym fakt, iż nauka nieustannie podaje w wątpliwość autentyczność medialnej twórczości. Z niewiadomych powodów zakłada się, że człowiek nie jest zdolny do tworzenia dzieł artystycznych bez odwołania się do świadomej woli. Po czwarte, dzieło mediumiczne zostaje wykonane w niezwykłym tempie, zazwyczaj bez jakichkolwiek poprawek i retuszy. Według Waltera Prince'a, Pearl Karen, pisząc swe powieści i poematy, nigdy nie namyślała się, nie szukała słów i nie wracała do tego, co już zostało powiedziane. Dyktowała po prostu zdania, które słyszała w swojej głowie. Tak samo można rzec o licznych mediumicznych malarzach i rysownikach. Co ciekawe, XIX-wieczni magnetyzerzy obserwowali analogiczne zdolności u lunatyków. Charakteryzowała ich taka sama ślepa pewność działania, choć przybierała odmienną formę. Tę pewność porównywano z instynktem ptaka budującego gniazdo albo pająka tkającego pajęczynę. Dlatego założono, że trans stanowi przejaw siły życia u człowieka zyskującej wsparcie w wyższych funkcjach umysłowych. Kiedy Madge Gill tkała swoje obrazy, a Augustin Lesage obsiewał ogromne płótno miniaturowymi wzorami tworzącymi skomplikowaną kompozycję, działali jak pająk lub ptak. Po piąte, cechą charakterystyczną artystów mediumicznych, tak samo jak lunatyków, jest tworzenie w warunkach, w których w normalnym stanie umysłu byłoby to niemożliwe. Na niektórych obrazach pojawiają się detale tak drobne, że ich namalowanie, nawet z użyciem lupy, trzeba uznać za niezwykle trudne. Zdarzają się również media rysujące w całkowitych ciemnościach, jak gdyby zmysł wzroku przestał im być do czegokolwiek potrzebny. Po szóste, inna cecha dystynktywna to ujawnienie się u niektórych automatyków daru uzdrawiania. Lesage, pod wpływem przyjaciela zajmującego się magnetyzmem, wkrótce po odkryciu swego powołania zostaje na krótki czas uzdrowicielem. Za nielegalne wykonywanie praktyk medycznych trafia nawet do aresztu. Nie jest to jedyny taki przypadek. Wszystko wskazuje na to, pisał Marcel Duchamp, że artysta działa niczym medium, które w labiryncie po tamtej stronie czasu i przestrzeni szuka swej drogi ku jasności. Jako istota mediumiczna i poszukująca, nieświadoma tego, co robi, wydaje się związany z czymś o wiele głębszym niż nieświadomość. Wiadomości od oślicy Balama. Wydaje się, że kwestią najważniejszą pozostaje pochodzenie przekazów automatycznych. Jak już powiedzieliśmy, ich źródłem może być podświadomość piszącego albo tak zwany umysł odrębny. Jednak, co zaskakujące, ten ostatni, na co wskazuje wiele faktów, nie musi być koniecznie odcieleśniony. Odnotowano przypadki, w których wiadomość w sposób automatyczny przesyłał człowiek cieszący się wyśmienitym zdrowiem. Wspomniany już William T. Stead, który rozwinął w sobie zdolność automatycznego pisania, odbierał takie tajemnicze przekazy od jak najbardziej żywych znajomych. Teksty te były zdumiewająco poprawne stylistycznie, co sprawiło, że Stead uznał, iż możliwość tego rodzaju kontaktu będzie kiedyś równie oczywista jak działanie telegrafii bezprzewodowej. Co ciekawe, niekiedy tak przekazane informacje docierały do niego wbrew intencjom nadawcy. W jednym przypadku komunikat otrzymany od przyjaciela dotyczył nieszczęścia, które wydarzyło się dopiero 3 dni później. Przekazy od żywych zdarzają się stosunkowo rzadko, jednak nie ulega wątpliwości, iż pojawienie się takich paranormalnych informacji oznacza nagłe dojście do głosu czegoś nieświadomego. Sytuację komplikuje jeszcze fakt, że wiele automatycznych komunikatów okazuje się owocem sugestii posthipnotycznej. Jako pierwszy eksperymenty na tym polu przeprowadzał Edmund Gurney. Jak pisze Nandor Fodor, uczestnikowi testu w stanie transu nakazywano na przykład zanotowanie zdania „śnieg znów zaczął padać”. Po przebudzeniu osoba ta brała kartkę i pisała zasugerowane słowa niemal bez udziału świadomości. Podobne testy wykonywał profesor Pierre Jeanne we Francji. Osobowość podstawowa nie rozpoznawała zapisanych treści. Co więcej, uczestnicy doświadczeń twierdzili, że nie mogli być autorami komunikatów, bowiem zawierają one informacje całkowicie im obce. Innym ciekawym zagadnieniem jest fakt, że owe drugie osobowości, wyrażające się w odrębnych strumieniach świadomości, czepiają się swoich fikcyjnych imion i odmawiają przyznania, że są owocem sztucznie wywołanego stanu umysłu. Najbardziej charakterystyczny przypadek tego rodzaju opisaliśmy w rozdziale Media z Marsa. Jeśli chodzi o tak zwane osobowości wielorakie, jest to jeszcze bardziej oczywiste. Zdarza się, że automatyczne zapisy są efektem współpracy dwóch osób, które jednocześnie dotykają kartki, bądź też podczas pisania jedna dotyka nadgarstka drugiej. Czy komunikaty takie powstają wówczas z połączonego strumienia dwóch podświadomości? Pułkownik Albert de Rocha odnotował przypadek, kiedy to nadawcą paranormalnej informacji okazał się fikcyjny bohater pewnej powieści. Przedstawiciel ortodoksyjnego spirytyzmu przypisałby taką aktywność kłamliwym duchom, okultysta formom myśli obdarzonym tymczasową inteligencją. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że w tym konkretnym przypadku chodziło właśnie o zapis pochodzący z podświadomości. Odmienność charakteru pisma, jakim zapisane zostają automatyczne komunikaty, nie dowodzi niestety tego, że w grę wchodzi jakaś obca zewnętrzna siła. Profesor Charles Richet w serii eksperymentów dowiódł, że nowa osobowość, którą stworzył za pomocą sugestii hipnotycznej, zupełnie odmieniała sposób pisania zahipnotyzowanego pacjenta. Odtworzenie charakteru pisma człowieka zmarłego jest dowodem już bardziej przekonującym, jakkolwiek wciąż nie rozstrzygającym. W takich przypadkach autentyczność pisma musiałby potwierdzić zawodowy grafolog. Trzeba by też ustalić, czy medium nie miało okazji zapoznać się z próbką pisma dużo wcześniej. Eksperymenty z wykorzystaniem hipnozy udowodniły bowiem, że człowiek pogrążony w transie dysponuje niezwykłą mocą wydobywania z podświadomości różnego rodzaju danych. Jeśli chcemy udowodnić, że jakiś przekaz pochodzi od bytu zewnętrznego, trudności, na jakie napotykamy, są zatem olbrzymie. Trzeba nie tylko upewnić się, iż medium nie znało treści komunikatu, ale też ustalić ponad wszelką wątpliwość, że żadna z obecnych na seansie osób nie mogła mu niczego zasugerować. A ponieważ nie potrafimy ocenić potęgi podświadomości, nie wiemy, jak dalece jest ona zdolna czerpać wiedzę ze swego otoczenia. Rektor, duch dyktujący Williamowi Staintonowi Musesowi, potrafił na przykład czytać książki i wielokrotnie to udowadniał. Jeśli bezcielesny duch potrafi robić coś takiego, można założyć, że umysł uwolniony w transie od ciała umie to także. Inne trudności pojawią się, gdy rozważymy implikacje zastosowania telepatii. Całkowite wykluczenie jej oddziaływania jest rzeczą niemal niemożliwą. Czasami komunikat przypisany jest do źródła zupełnie absurdalnego. Victor Hugo otrzymywał na przykład wiadomości od cienia grobowca i oślicy Balama. Członek L'École de Psychologie w Sorbonie cytuje pytania, na które odpowiadał znany z mitologii lew Androklesa. W przypadku Leonor Piper duchy były często nieświadome tego, czy ich przekazy przybierają postać słowa mówionego czy tekstów. Podczas gdy pani Piper notowała informacje docierające do niej od istot niematerialnych, inny byt posługiwał się jej głosem. Zacytujmy raport doktora Richarda Hodgsona. Cytat. Dla bytu posługującego się ręką medium, zmysł słuchu zdaje się umiejscowiony w dłoni i obecni muszą zwracać się do dłoni, aby uzyskać odpowiedź. Przy czym świadomość ręki słucha uczestniczących w seansie osób, lekko zmieniając położenie dłoni. Koniec cytatu. Podobnie jak inne rodzaje zdolności mediumicznych, pisanie automatyczne może pojawić się w bardzo wczesnym wieku. Myers i Hodgson widzieli ponoć, jak 3-letnie dziecko napisało w obecności pan Dussault i Braquet, cytat, cieszę się, że mogę skorzystać z pośrednictwa uroczego małego medium w wieku 3,5 roku, które dobrze rokuje na przyszłość. Obiecajcie, że będziecie się o nie troszczyć. Leonor Piper nic nie rozumie. A oto dwie główne hipotezy dotyczące przekazów channelingowych oraz aktywności automatycznej mediów, które na obecnym etapie badań traktuje się jako równie prawdopodobne. Scenariusz pierwszy. Istnieje strefa niepodlegająca prawom fizyki newtonowskiej, zaludniona przez odcieleśnione istoty, z którymi ludzie na Ziemi mogą kontaktować się w stanie transu. Również owe niematerialne byty niekiedy inicjują kontakty z ziemianami. Przybysze zza światów mają osobowość, intencje, wspomnienia, zdolność postrzegania i tym podobne. Wielu z nich wykazuje talent muzyczny, plastyczny, literacki, matematyczny, intelektualny. Oprócz tego posiadają dostęp do informacji, który wykracza poza znane nam prawa czasu i przestrzeni. Przedmiotem przekazu zza światów są konkretne wiadomości, rady oraz dzieła artystyczne, adresowane do odbiorców indywidualnych bądź całych społeczeństw. Dzięki nim istoty ludzkie mogą uzyskać wsparcie medyczne, psychologiczne lub duchowe. Scenariusz drugi. Objawiające swą obecność osobowości mogą okazać się tworami umysłu. Być może część ludzkiej jaźni posiada dostęp do informacji, których źródłem nie są wrażenia zmysłowe. W nieświadomości niektórych ludzi drzemią umiejętności i talenty, jakich nie rozwinięto przez świadomą pracę. Złożone dzieła literackie i artystyczne rodzą się wówczas w nadnaturalnym tempie, a rzadkie umiejętności pojawiają się bez jakiegokolwiek treningu. Istotnym warunkiem powstawania wyrafinowanego materiału channelingowego zdaje się być wyłączenie z procesu twórczego świadomego ja pośrednika. O tym, że niektóre idee muszą pochodzić z zewnątrz, zaświadcza kontekst społeczny, w jakim się je formułuje. Teozofka Alice A. Bailey szacowała, iż około 85% channelingowych informacji ma swe źródło w podświadomości samego medium, a tylko 15% przekazów można przypisać takim czy innym bytom. Psychiatra Anita M. Mill twierdziła, że pismo i malarstwo automatyczne może być zapisem swoistego dialogu, przebiegającego między lewą i prawą półkulą mózgową człowieka. Może to też być rodzaj terapeutycznego oczyszczenia nieświadomości z czegoś, co na co dzień jest w niej tłumione. W ten sposób wykluczyła ona ingerencję duchów. Jednak wnioski te, dopowiedzmy, mogą wynikać z faktu, iż uczestnicy jej eksperymentów byli w większości pacjentami szpitali psychiatrycznych. Hilary Evans, pisarz i współczesny badacz zjawisk paranormalnych, idąc podobnym tropem, zaproponował zastosowanie pojęcia producent. Określałoby ono tę część naszej podświadomości, która w sposób patologiczny kreuje zmyślone historie. Dla pełnego kamuflażu są one przedstawiane jako pochodzące ze świata zewnętrznego, także nawet medium nawet nie domyśla się, że samo jest ich źródłem. Niekiedy zjawiskiem odpowiedzialnym za channeling może być osobowość wieloraka. W tej chorobie osobowość podstawowa nie ma pojęcia, że obok niej funkcjonuje cały szereg subosobowości cząstkowych, powstałych wskutek traumy przeżytej w dzieciństwie, które prowadzą całkowicie odrębne życia, po kolei przejmując kontrolę nad ciałem. Na tę okoliczność badano na przykład słynne medium Eileen Garrett, przez którą przemawiało kilka duchów. Dr Cornelius H. Traeger w warunkach laboratoryjnych monitorował morfologię, czas krwawienia i krzepnięcia krwi, oddychanie, puls, ciśnienie tętnicze oraz EKG w czasie, gdy ciało pani Garrett dawało schronienie jednej bądź drugiej istocie niematerialnej. Dr Elmer Lindsay, który asystował doktorowi Traegerowi, stwierdził potem, cytat: żadne ludzkie serce nie mogłoby wykazać cech tak diametralnie przeciwnych i zróżnicowanych. Badania prowadzono przy pełnej współpracy dwóch głównych przewodników pani Garrett, duchów, Uwaniego i Abdullah Latifa. Kiedy zbadano morfologię, liczbę krwinek itd., wyniki dowodziły faktycznej zmiany fizycznego składu krwi medium podczas transu różnego dla każdej z tych istot. Koniec cytatu. Lecz nawet taki eksperyment nie rozstrzyga jeszcze problemu, który nas tu nurtuje. Nadal bowiem nie wiemy, czy różnice pojawiające się w fizycznym składzie krwi i funkcjonowaniu organizmu pani Garrett powstawały dlatego, że faktycznie wcielały się w nią dwie różne istoty, czy też działo się tak, ponieważ podświadomość medium była o owych wcieleniach głęboko przekonana i błyskawicznie wpływała na zmianę wskaźników fizjologicznych organizmu. Andrew Salter, amerykański psycholog znany jako pionier treningu asertywności, stwierdził w jednej z książek. Cytat: kiedy zdamy sobie sprawę, że obrazy i dźwięki można warunkować, na przykład w hipnozie, i że bodźce, które je wyzwalają, mogą pochodzić z naszego wnętrza, zrozumiemy, dlaczego Luther rzucał w diabła kałamarzem i skąd wzięły się głosy, które słyszeli Joanna d'Arc i Mahomet, nie mówiąc o duchach widzianych przez zwykłych ludzi. Koniec cytatu. Nie dyskredytując samego zjawiska, które stanowi fakt niezaprzeczalny, wciąż stoimy zatem przed pytaniem, jak oddzielić ziarno od plew? Jak sprawdzić wiarygodność tego, co jest nam przekazywane? Bo jeśli założymy, że channelingi pochodzą od istot duchowych, albo są odczytywane bezpośrednio z kroniki Akaszy, czyli ich źródło stanowi zapis historii wszechświata, nie mogą wzajemnie sobie przeczyć. A tak się dzieje. Niektórzy transmitterzy są po prostu dobrymi aktorami, dostarczającymi odpłatnej rozrywki dla pewnej specyficznej widowni. Wyjaśnia tę sprzeczność religioznawca John Drain. Oni wiedzą, że tak jest i widownia to wie. I każdy ma, czego oczekuje. Koniec cytatu. Niewiele więcej wydają się rozumieć sami pośrednicy. Znane medium psychiczne Leonore Piper, w której zdolności uwierzył nawet Richard Hodgson, w 1901 roku oświadczyła, cytat: jestem dziś tego samego zdania, co przed 18 laty. Duchy zmarłych może manifestowały się przeze mnie, a może nie. Wyznam, że nie wiem, jak się rzecz ma. Nieżyjący już astronom Carl Sagan, człowiek o zdrowym, sceptycznym podejściu, zdradza w swojej książce Rajskie smoki rozważania o ewolucji ludzkiej inteligencji, że wszelkim doświadczeniom wizyjnym oraz snom towarzyszy obecność ukrytego, milczącego obserwatora. Jak zaznacza autor, ma ona za zadanie uświadomienie nam, że całość spotykających nas doświadczeń jest względna. Gdy któryś z przyjaciół Sagana po zażyciu marihuany, a więc w odmiennym stanie świadomości, zadał temu obserwatorowi pytanie, kim jesteś, otrzymał wiele mówiącą odpowiedź. A kto pyta? Bydgoszcz, Warszawa, grudzień 2007 roku. Książki takie jak ta nie powstają w próżni, dlatego zaciągnąłem olbrzymi dług wdzięczności wobec osób, które wcześniej kroczyły podobną ścieżką. Nigdy nie zainteresowałbym się tematyką mediumizmu, gdyby nie prace Krzysztofa Borunia i Romana Bugaja, którym w tym miejscu składam szczere podziękowania. Z badaczy obcojęzycznych muszę wyróżnić Nandora Fodora, autora znakomitej Encyclopedia of Psychic Science z 1934 roku, z której pochodzi większość przytoczonych w zakończeniu kasusów. Czerpałem też z nietłumaczonych u nas książek Michaela Grosso, Artura Hastingsa i Bernarda Meo. Wojciech Chudziński. Urodzony 30 stycznia 1964 roku w Bydgoszczy. Reporter, publicysta, pisarz. Przez 15 lat związany z pracą regionalną Pomorza i Kujaw. W Ekspresie Bydgoskim współtworzył cykliczną rubrykę Tajemnica. Długoletni współpracownik miesięczników Nieznany Świat, Czwarty Wymiar, Tajemnice Umysłu. Redaktor w wydawnictwie książkowym Limbus. Obecnie zastępca redaktora naczelnego Nieznanego Świata. W 2003 roku opublikował tom reportaży zatytułowany Niewyjaśnione zjawiska w Polsce. Współautor Tadeusz Oszubski. Nominacja do Nagrody Dziennikarskiej Grand Press 2003. W 2008 roku ukazała się książka Kręgi Cuda Kwanty. Pomiędzy fraktalem Maldenbrota a objawieniami w Medjugorje. Współautor Przemysław Nowakowski. W przygotowaniu praca poświęcona transkomunikacji z wyższego wymiaru. Empiryczne dowody życia po śmierci. I tak oto na antenie Radia Paranormalium dotarliśmy do końca książki Wojciecha Chudzińskiego Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów. Z przyczyn od nas niezależnych lektury Paranormalium będą miały teraz krótką, kilkutygodniową przerwę wakacyjną, ale bez obaw, z kolejną książką wracamy już niebawem. A kto przegapił odcinki z książką Wojciecha Chudzińskiego, ten wiele nie stracił, bowiem audiobook w wersji jednoodcinkowej właśnie zagościł na naszym kanale na YouTube. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia, no i oczywiście zachęcamy gorąco również do sięgnięcia po papierowe wersje książek prezentowanych na naszej antenie.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.